A pierwszym gościem popołudnia wnet jest polityk, kiedyś radny, kandydat na prezydenta Olsztyna, teraz już poseł elekt Michał Wypij. Poseł pewnie będzie Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, ale pewnie na marynarce jest znaczek porozumienia.
No, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Oczywiście z list Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, z list Zjednoczonej Prawicy, ale faktycznie wieloletni lider Porozumienia na Warmii i Mazurach. Także cieszę się, że w tym zespole biało-czerwonym będę mógł odegrać jakąś rolę, z całą pewnością wzmocnić siłę Olsztyna w Sejmie.
Jaki to jest zespół?
Myślę, że mocniejszy niż był 4 lata temu, ale także z jednej strony mocniejszy doświadczeniem osób, które przez te 4 lata miały przyjemność i wielki zaszczyt pracować na rzecz Polski, a także swoich regionów, ale myślę, że także mocniejszy o kilka nowych nazwisk, które moim zdaniem wzmocnią klub parlamentarny. Będzie mi miło, jeżeli byłbym tego grona zaliczony, ale myślę, że podobnie Kacper Płażyński, myślę, że jeszcze kilka osób, które wniosą fajną, taką ciekawą świeżość, nowe spojrzenie. Także spojrzenie z punktu widzenia samorządowca, bo i Kacper, i ja jesteśmy samorządowcami, także.
Wielu młodych także samorządowców wchodzi z Solidarnej Polski, z Warszawy Sebastian Kaleta, z Płocka Jacek Ozdoba, idzie nowe pokolenie. Także w PiS-ie.
Oby, bo myślę, że to będzie ta nowa energia, także i znam Sebastiana, i znam Jacka, także jestem przekonany, że będzie dużo tej nowej energii, także będziemy razem mogli współpracować.
Szczególnie, że Jacek Ozdoba przez chwilę był w Porozumieniu, ale to już jest życie partyjnych chrząszczy, którym nie będziemy państwa zanudzać w tej rozmowie, ale jeszcze coś w tym jest, bo jak zobaczyłem pierwszy Sejm po wyborach, to wszyscy posłowie państwa partii mieli takie duże wlepki, jakieś takie nowe, żeście sobie kupili, takie wielkie P na prawej stronie piersi, jakaś demonstracja.
One oczywiście już funkcjonowały wcześniej, być może tak się akurat złożyło, że w tym momencie zwróciły na siebie uwagę, bo faktycznie ta reprezentacja Porozumienia jest większa niż była wcześniej, także z jednej strony będzie...
I znaczek urósł.
Z jednej strony będzie bogatsze doświadczenie parlamentarzystów, którzy już byli, a z drugiej strony jest właśnie kilka nowych nazwisk, naprawdę ciekawych, także myślę, że to będzie dobra kadencja Sejmu.
No dobra, okej, to do konkretu, o co chodzi w tych rozmowach koalicyjnych? One się toczą, o tym mówił wicepremier Jarosław Gowin, że są rozmowy, one są dobre, ale jeżeli państwo o czymś rozmawiacie wewnątrz koalicji, znaczy, że jest jakiś przedmiot sporu.
Nie przedmiot sporu, to jest temat, w jaki sposób ustawić sobie, zaprogramować pracę na 4 lata. Przez te 4 lata z jednej strony faktycznie od zeszłego roku byłem samorządowcem w Olsztynie, ale także pracowałem w Ministerstwie Nauki, potem w Kancelarii Premiera i wiem, jak bardzo ważne jest programowanie, żeby potem w sposób harmonijny realizować projekty czy programy. 4 lata temu mieliśmy bardzo jasno pokazany projekt, program i projekt prac w postaci materiałów z naszej konferencji z Katowic. W tym roku w trakcie i kadencji, ale także i kampanii wyborczej były zapowiedzi kilku programów. No i teraz trzeba wybrać najlepsze narzędzia, ale także te osoby, które w sposób będą gwarantowały sprawne przeprowadzenie tych projektów, tych tematów. Także ja tu nie widzę, przyznam się, szczerze, żadnego powodu do zadawania pytań, bo z jednej strony myślę, że to rząd potrzebuje pewnej być może formuły odświeżenia, ale z drugiej strony to nie jest sytuacja jakaś nadzwyczajna.
Pan poseł elekt nie widzi, ja moim skromnym zdaniem widzę kilka ważnych pytań. Zacznijmy od 30-krotności składek na ZUS. Dzisiaj pan wicepremier Jarosław Gowin powiedział, że za tym projektem rządowym nie zagłosuje. Fajnie się zaczyna, co nie?
Nie, to jest projekt, na którego temat rozmowy trwały wewnątrz rządu. My uważaliśmy jako Porozumienie, że ta regulacja, że potrzebujemy raczej regulacji, które pobudzają przedsiębiorczość, a niekoniecznie gdzieś tam mogą ewentualnie przytemperować nieco albo ukrócić skrzydła, więc wydaje mi się, że ta regulacja nie jest potrzebna. To jest ten moment, w którym chcieliśmy wrócić do tego tematu. Zresztą tak też było zapowiedziane, że koalicja wróci do tego tematu. No i teraz pan premier zapytany powiedział wprost, że nie zagłosuje, zresztą ja też.
Macie 18 szabel i wy mówicie rządowemu projektowi nie.
Ten projekt jeszcze nie ma nadanego trybu tak naprawdę, więc trudno powiedzieć.
Jest zapisany w budżecie, który przyjęła Rada Ministrów.
Tak jest, wpływ ewentualnie, ale jeszcze nie jest elementem. Jeszcze nie jest de facto projektem, który wpłynął pod pracę Sejmu, więc okazji do głosowania to jeszcze nie było.
Rząd przyjął projekt budżetu, gdzie jest zapisane 5 miliardów złotych ze zniesienia 30-krotności do ZUS-u. Wy mówicie, za tym nie zagłosujemy. Jeszcze jest spójna koalicja, czy już nie jest spójna koalicja?
Oczywiście, że spójna, zawsze będziemy stać na
5 miliardów to nie jest 5 milionów, nie jest 5 To jest 5 miliardów złotych.
Będziemy stać na straży interesów klasy średniej, także przedsiębiorców, bo wierzę, że to jest źródło sukcesu Polski. Także myślę, że te 5 miliardów złotych, które są zapisane w budżecie pod tą pozycją, zdaniem pana premiera, ale także ministrów odpowiedzialnych za sektory gospodarcze, można znaleźć także w innych źródłach i jeszcze raz ten temat mocno omówić. No dzisiaj decydowanie posłowie Porozumienia, no jestem elektem
Jacek
oczywiście.
Jacek Sasin mówią, mówił, że to już jest uzgodnione, że przyjęcie budżetu zamyka sprawę. Mówił to wielokrotnie. Wielu polityków PiS-u mówiło, sprawa jest zamknięta. Osoby, które zarabiają powyżej 300-krotności miesięcznego wynagrodzenia, będą płacić cały ZUS.
No, myślę, że historia polskiego parlamentaryzmu zna wiele przykładów nowelizacji budżetu, także to nie będzie wyjątek.
Ale w tym wypadku odchodzimy od budżetu, który byłby zrównoważony. No pojawi się deficyt.
W tym wypadku z całą dyskusja na temat budżetu się tak naprawdę nowelizacji, przy to też nie będzie nic niezwykłego, że nowy Sejm będzie chciał mimo wszystko na ten temat jeszcze porozmawiać i przed nami z całą pewnością kilka nowelizacji. Ideałem było, gdyby ten budżet zachował swój charakter, który definiuje go jako bezdeficytowy.
No wy zabieracie 5 miliardów złotych.
Czy się uda? Nie zabieramy. Przede wszystkim właśnie nie chcemy, żeby rząd zabierał polskim przedsiębiorcom i polskim rodzinom. Więc my o tym mówimy, że szukajmy oszczędności jak najbardziej, ale być może można ich poszukać w nieco innej kieszeni, koniecznie w kieszeni polskich przedsiębiorców i polskich rodzin.
Ile jeszcze z takich tematów i z gospodarki, i z innych przestrzeni życia, gdzie porozumienie będzie mówiło weto?
Porozumienie nigdy nie będzie mówiło weto w ten sposób. My jesteśmy otwarci na poważne rozmowy i dyskusje, bo więcej nas łączy, aniżeli dzieli. Ale są takie projekty, one najczęściej dotyczą kwestii właśnie podatkowych, gdzie zresztą często zgodnie nawet z zdaniem pana premiera Morawieckiego, który też plan odpowiedzialnego rozwoju był takim emanacją myślenia właśnie prorozwojowego o Polsce. I chcielibyśmy realizować ten plan odpowiedzialnego rozwoju, bo to jest bardzo dobry pomysł, bardzo dobra koncepcja rozwojowa dla Polski. No, likwidacja 30-krotności być może w jakiś sposób nieco się kłóci z ideą, czy z duchem tego planu i my tylko o tym mówimy, że warto wrócić jeszcze do tej rozmowy.
Kiedy pan patrzy na to, jakie sygnały wysyłają politycy związani ze Zbigniewem Ziobro, chociażby Patryk Jaki, który dzisiaj na długim wywiadzie w Rzeczpospolitej mówi, że Kaczyński byłby najlepszym premierem i w zasadzie podkreśla, że PiS te wybory, no może nie to, że przegrał, ale mógł uzyskać znacznie lepszy wynik, to co pan myśli?
Znaczy, przyznam się szczerze, nie wiem, czy jest jakiś inny polityk Zjednoczonej Prawicy, który by się nie zgodził ze słowami Patryka Jakiego, że faktycznie prezes Jarosław Kaczyński byłby najlepszym premierem. Sam o tym mówi pan premier Morawiecki. Jednocześnie prezes Kaczyński mówi, że premierem będzie pan premier Mateusz Morawiecki, że dalej będzie premierem i szefem polskiego rządu. My oczywiście tutaj wspieramy pana premiera Morawieckiego jako porozumienie, więc nie sądzę, żeby to doszło do jakichkolwiek zmian. A jeżeli chodzi o wynik, to pragnę zwrócić uwagę, że ta sytuacja, która różni obecny Sejm od poprzedniego, wynika między innymi z tego, że Lewica nie popełniła błędu koalicji 8%, Konfederacja pomimo tego przekroczyła próg, czyli ponad 6%, czyli te 14%, które było bonusem dla największego z uwagi na ordynację, tym razem nie przeszła na rzecz największego, więc w tym Sejmie, który będzie dużo bardziej zróżnicowany, mimo wszystko mamy większość, więc ja uważam, że ten wynik jest wielkim sukcesem. Przy tak dużej frekwencji uzyskania ponad 2 milionów głosów więcej Polaków jest udowodnieniem, że ten kierunek zmian, który żeśmy zaproponowali, był dobry.
To jeszcze do tego wyniku sobie wrócimy. W studio Michał Wypij, poseł elekt z Porozumienia Jarosława Gowina. Ale okej, jeżeli już pan prezes Kaczyński powiedział, że premierem będzie Mateusz Morawiecki, jeżeli wszyscy się na to zgodzili, to po co Patryk Jaki teraz to mówi? Po raz kolejny. Jaki ma cel?
A to mi jest już trudno powiedzieć. Myślę, że najlepiej byłoby zapytać Patryka Jakiego. Myślę, że tu absolutnie premierem przyszłego rządu będzie pan Mateusz Morawiecki. Nie mam najmniejszych wątpliwości.
Ale to jest jakaś gra, jak pan myśli?
Trudno mi jest powiedzieć. No ja przyznam się szczerze, mam nadzieję, że nie, bo wydaje się, że wszyscy w Zjednoczonej Prawicy powinni dążyć do tego i docenić po pierwsze fakt, że wspólnie wygraliśmy wybory. Docenić fakt, że wspólnie jako koalicja wprowadziliśmy naprawdę dużo zmian, że byliśmy tak harmonijną koalicją, chyba pierwszą w historii trzeciej RP. I przede wszystkim doceniając ten fakt, także wygranych wyborów, przyjęliśmy na siebie zobowiązania względem Polaków, którzy liczą, że koalicja będzie trwać dalej.
A te działania wprowadzają dysharmonię w tej koalicji?
Nie, myślę, że nie. Ta koalicja jest tak silna i sprawdzona przez 4 lata, że jeden wywiad, nawet jeżeli byśmy go w ten sposób interpretowali, nie jest w stanie wprowadzić dysharmonii.
To nie jest jeden wywiad. Patryk Jaki ma całą serię deklaracji, wywiadów, deklaracja nowego pokolenia. Patryk Jaki kreuje sam siebie, a może jest liderem młodych konserwatystów? Jest czy nie jest?
Być może w solidarnej Polsce. Myślę, że każdy w swoim środowisku ma swojego lidera. No, naszym liderem w koalicji jest Jarosław Kaczyński, a moim liderem, ja oczywiście w moim środowisku, jest pan Jarosław Gowin. Patryk Jaki pewnie jest liderem dla młodych posłów Solidarnej Polski.
Dla pana nie jest liderem pokolenia?
Nie. Bardzo go cenię, ale mam swoich liderów.
To druga strona, strona obok w Rzeczpospolitej, strona czwarta. Volta prezesa NIK. Pan prezes Banaś miał we wtorek, tak donosi prasa, o 12:00 złożyć dymisję. Tego nie zrobił, a dzisiaj wrócił do pracy. Nawet wydał oświadczenie, gdzie mówi, że teraz będzie bronił niezależności NIK-u. O co chodzi w historii pana Banasia?
No, przyznam się szczerze, że chyba niedługo będziemy okazję poznać wszyscy raport CBA, więc wtedy powiemy więcej. Czy faktycznie sytuacja, w której ten sposób prezes NIK próbuje manifestować swoją niewinność, jest w pełni uzasadniona. No, odnosiliśmy wrażenie po wypowiedziach liderów Prawa i Sprawiedliwości, że to jednak dojdzie mimo wszystko do pewnej zmiany w Najwyższej Izbie Kontroli. Teraz się z tej zmiany pan prezes wycofał, także jestem ciekawy następnych kroków.
A jakie to będzie miało konsekwencje polityczne dla całego obozu?
No, wizerunkowo to wygląda, bym powiedział, bardzo średnio, a więc przyznam się szczerze, że ja nie znam oczywiście wszystkich okoliczności. Ta sytuacja jest bardzo trudna, żeby wydawać jakiekolwiek osądy, trzeba mieć bardzo dokładny wgląd w te informacje, ale wydaje mi się, że w ciągu kilku dni chyba wszyscy poznamy tak naprawdę raport CBA, no i wtedy będziemy mogli faktycznie zdobyć się na osąd.
Poczekamy, to będzie za 5 dni, przynajmniej tak deklarują służby, że poznamy ten raport i zobaczymy, ile majątku faktycznie miał Marian Banaś, bo teraz media donoszą, że zdaje się miał przez chwilę aż 2 kamienice w Krakowie. To dość sporo jak na urzędnika państwowego, jeśli chodzi o majątek.
No dobrze, to niemniej opieranie osądów na spekulacje jest pełną nieuczciwością, także myślę, że już poczekamy w takim układzie do raportu CBA, skoro jest taka wola prezesa NIK, jest przekonany do swojej niewinności.
Kończąc temat pana Mariana Banasia, pan sobie wyobraża, że Sejm i Senat obecnej kadencji, cały czas jeszcze obecnej kadencji, czyli 8 i 9 odpowiednio Sejm i Senat wybrałby nowego szefa NIK-u? Czy to w ogóle byłoby możliwe politycznie do zrobienia?
Wydaje mi się, że wszystko jest możliwe. A i ci bardziej doświadczeni posłowie powiedzieli, że już widzieli wszystko, także chyba też powinienem im zaufać.
To będzie zgodne z zasadami, z demokracją, z legitymacją partyjną. Będziemy, jesteśmy kilka dni po wyborach, wiemy, że jest inna większość w Senacie, a wy jeszcze wykorzystujecie tą lukę prawną, żeby wybierać urzędników na zaś.
Przyznam się szczerze, że trudno oczywiście w tym momencie do tego się odnosić, bo nawet nie wiem, czy są takie plany. Pamiętam, że zarzut główny, który dotyczył powoływania sędziów, chociażby trybunału, był taki, że już znali, że byliśmy przed dniem wyborów, mogliśmy się spodziewać już tego, że być może do Sejm i tak naprawdę do tej pory zwyczajowo Sejm nowej kadencji już wybierał sędziów i na tym także opieraliśmy swoje wątpliwości odnośnie ich legalności, więc wydaje mi się, że powinniśmy unikać podobnych sytuacji.
Gdyby Prawo i Sprawiedliwość się uparło, to pańska partia co zrobi, co zrobi porozumienie, bo macie w tej chwili także swoich senatorów w Senacie.
To jest także spekulacja, jeżeli jednak byłaby decyzja taka, że jeszcze Sejm tej kadencji chce rozwiązać ten problem, który uważa, że jest problemem Sejmu tej kadencji, no to w jakiś sposób trzeba będzie to uszanować.
A jest problemem tej kadencji?
No to jest dobre pytanie. No wydaje mi się, że jednak tak.
Że jednak tak. Że to byłoby okej, gdyby teraz nagle pan Marian Banaś zrezygnował i obecny Sejm jeszcze na kilka dni przed rozpoczęciem, już po wyborach kilkanaście dni przed rozpoczęciem Sejmu, wybierze kolejnego szefa.
Mówię tylko, że ta sytuacja być może jest problemem tej kadencji, ale wydaje mi się, że w związku z tym, że wszyscy będziemy mieli okazję poznać się z raportem CBA i prezes NIK nie chce się podać do dymisji, to tak czy inaczej siłą rzeczy to Sejm następnej kadencji, problem Sejmu tej kadencji będzie musiał rozwiązać.
No to na koniec Senat, jak pan sobie wyobraża tą kohabitację, pan będzie świeżo upieczonym posłem, ale już pewnie trochę pan poznał to, jak działa machina parlamentarna, będąc w rządzie.
Tak jest. I ono w jakiś sposób oczywiście wydłuży proces legislacyjny, ale w żaden sposób nie jest w stanie go zablokować. Także no, trzeba będzie po prostu być może w nowych okolicznościach zmienić sposób funkcjonowania. To będzie oczywiście tyle ważne z punktu widzenia tworzenia prawa. Brałem udział i byłem za to też odpowiedzialny, pracując także w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt, czy z jednej strony reformy, ale także innych wcześniejszych projektów nowelizacji Prawa o Szkolnictwie Wyższym. I wiem, jak bardzo ważne jest rzeczowe, kompleksowe i dobre przygotowanie projektu na tym etapie pierwszym, żeby potem nie trzeba było tego procesu niepotrzebnie wydłużać. W sytuacji, w której ta kohabitacja stałaby się faktem, tego typu kohabitacja, to każdy, kto decydowałby się, każdy z resortów, czy każdy projekt rządowy, który byłby kierowany do Sejmu, musiał być bardzo dobrze przygotowany, bo okazać by się mogło, że z uwagi na obecną sytuację, ten proces legislacyjny byłby znacznie dłużej przygotowany, więc to by oznaczało, że standard przygotowania ustaw musiał być bardzo wysoki.
I to byłoby, zmiana pod względem do obecnej kadencji, czy nie?
To by było moim życzeniem i pewnie życzeniem także pracowników Biura Analiz Sejmowych, żeby wszystkie ustawy rządowe prezentowały poziom, który, powiem szczerze, często słyszałem od pracowników Biura Analiz Sejmowych, były reprezentowane chociażby przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli absolutnie najwyższy poziom.
Jak rozumiem, nie wszystkie ministerstwa miały ten najwyższy poziom.
No, opinia pracowników Biura Analiz, skąd się jednak wzięła.
Czyli co, że rząd, niektóre ministerstwa wysłały buble?
Nie, to wniosek jest z tego taki, że zawsze można pracować lepiej. I jeszcze bardziej rzetelnie i rzeczowo przygotować
się. Tak, słucham pana posła, Michał Wypij, w studiu Popołudnia Wnet, i pan poseł jakby się cieszył z tego, że opozycja ma Senat, to dobrze, będą lepsze ustawy. Same plusy pan widzi z tego powodu.
Nie, oczywiście życzyłbym sobie, bo wielu senatorów bardzo ciekawych w tej kadencji nie zasiądzie. Życzyłbym sobie, żeby oczywiście Zjednoczona Prawica miała większość, ale też zdaję sobie sprawę, że jesteśmy poważnymi ludźmi, a koalicja Zjednoczonej Prawicy jest na tyle sprawna, że sobie w obecnej sytuacji poradzi.
Tylko dwa miesiące dłużej.
A i w takiej sytuacji trzeba mieć świadomość tego, że to wymaga od nas najwyższego poziomu przygotowania i rzetelności, także w procesie przygotowywania projektów ustaw.
Kilka godzin, w zasadzie półtorej godziny po ogłoszeniu wyniku wyborów wicepremier Jarosław Gowin mówił, że trzeba te wyniki przeanalizować, że trzeba będzie coś poprawić. Wy już wiecie, co trzeba poprawić, wiecie, co nie zagrało, żeby prawica zjednoczona osiągnęła ten wielki sukces, czyli dużą większość, bezpieczną większość i większość w Senacie.
Przyznam się szczerze, to jeszcze za wcześnie, bo to trzeba bardzo na chłodno takie analizy przygotować, ale ja znowu powtórzę, to jest wielki sukces, a patrząc na rozdrobnienie Sejmu, na tą sytuację, która jest inna od sytuacji 4 lata temu, to uważam, że to jest naprawdę wielki sukces i sam fakt uzyskania 2 milionów głosów więcej, tak jak mówię, jest wielkim zaszczytem, ale przede wszystkim dużym zobowiązaniem.
Pan poseł na pewno był w Sejmie, pan poseł elekt był w Sejmie, posłuchał pan posłów obecnej kadencji, którzy wcale nie wyglądają, jakby osiągnęli epokowy sukces. Jak się posłucha szeregowych posłów Prawa i Sprawiedliwości, to oni raczej są rozczarowani tym wynikiem.
No być może każdy liczył na więcej i to jest ten moment, w którym każdy, dosłownie każdy, bo i pewnie posłowie Platformy Obywatelskiej, ale także innych klubów SLD liczyło przecież na więcej. PSL się cieszy, że jest, ale kto wie, czy też nie liczy na więcej i odegrania większej roli w parlamencie przyszłej kadencji. Niemniej, no, to się stało. Ja bym cały czas prosił, żeby pamiętać o tym, że to jest 2 milionów głosów więcej. To jest niezwykłe, niezwykłe zobowiązanie, niezwykły sukces i to musimy z tego wyciągnąć wnioski także pod kątem tego, że musimy po prostu być jeszcze lepsi. Z tego wynika, że musimy być jeszcze lepsi.
Musimy być, ale w którym elemencie?
No, w każdym elemencie.
No, posłowie PiSu mówią na przykład podniesienie płacy minimalnej. To było niepotrzebne, to był zły pomysł, to był głupi pomysł, który zabrał nam głosy przedsiębiorców.
Oj, i to jest takie zupełnie niepoważne, w ten sposób się nie analizuje wyniku wyborów, nie analizuje się ich na korytarzu. Naprawdę, żeby przysiąść i zobaczyć te efekty, trzeba byłoby zobaczyć stałe przepływy, trzeba byłoby zobaczyć, jak w strukturze wiekowej się te głosy układały, trzeba byłoby zobaczyć, jak w poszczególnych województwach, jaki jest wzrost, albo ewentualnie dlaczego tego wzrostu nie ma, czy w dużych miastach wojewódzkich udaje nam się zyskiwać, czy rośniemy w siłę, czy na pewno wystawiliśmy najmocniejsze listy, czy być może mogliśmy jeszcze zaprosić kogoś do tej koalicji, może ją poszerzyć o jakieś ruchy społeczne. Wtedy taka analiza jest rzeczowa, a opieranie analizy o to, że jeden być może postulat wpłynął na to, że ktoś mniej przychylnym okiem na nas spojrzał, to jest co najmniej niepoważne.
No dobrze, w przyszłym rządzie będą 2 ministerstwa dla Solidarnej Polski. To dobrze, to źle? Powinno być. Solidarna Polska powinna mieć i wicepremiera, i 2 ministerstwa, tak jak ma Porozumienie Jarosława Gowina, ma tyle samo posłów, co wy.
No, to jest dobre pytanie. Oczywiście specyfika pracy polityków Porozumienia i polityków Solidarnej Polski była nieco inna. My skupiliśmy się, z jednej strony pan premier Gowin oczywiście na resorcie nauki i szkolnictwa wyższego i dużej reformie, wypracowanie ze środowiskiem w długim okresie, ale okazuje się, że myślę, że trwa i oczekiwanej przez środowisko naukowe, także tych, którzy
głosy
pracują
są
w Polsce,
podzielone.
Powiem szczerze, ale wywiązaliśmy się ze swoich zobowiązań. Po pierwsze, zatrzymaliśmy negatywny drenaż ucieczki młodych ludzi z mniejszych miejscowości, z mniejszych uniwersytetów. Olsztyn jest tutaj doskonałym przykładem. W zeszłym roku udało się zatrzymać, w tym roku mamy lekki wzrost, podobnie jest w innych miastach. To była zmiana, którą de facto, to efekt zmiany, którą zaproponowała pani minister Czerwińska jeszcze na samym początku, kiedy pracowała w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Sama ustawa, podwyżka i uczelnie badawcze i ten pomysł, który żeśmy zaproponowali, zaopiekowanie się także naukowcami, którzy występują o granty międzynarodowe. Program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który pozwala na ściąganie naukowców do Polski, którzy teraz mogą w Polsce prowadzić badania, ponieważ mamy infrastrukturę, tylko brakowało dla nich warunków. Udało się zrobić kilka naprawdę bardzo ważnych tematów, które będą przynosić efekty i profity w ciągu następnych lat.
A Solidarnej Polsce coś się udało?
A z drugiej strony między innymi minister Jadwiga Emilewicz zajęła się tymi tematami związanymi z regulacją gospodarki.
Porozumienie jest bardzo dobre, a Solidarna Polska wywiązało się ze swoich zobowiązań?
No, wynik Solidarnej Polski to, że zwiększyli stan posiadania, obiektywnie wydaje się udowadniać, że w jakiś sposób wywiązali się ze swoich zadań. Myślę, że pewnie i sami o tym mówią, że jeszcze mogą zrobić więcej, więc... No.
A pan poseł dostrzega jakieś dobre działania Ministerstwa Sprawiedliwości w tej kadencji?
No wydaje mi się, że jednak te zmiany, które były zaproponowane w kontekście reformy wymiaru sprawiedliwości, przede wszystkim po kontaktach z ludźmi, one były oczekiwane, ale jest jednak oczekiwanie tego, że one będą miały swój ciąg dalszy.
Bo jak się pójdzie do sądu, to nie jest szybciej.
I takie też zdania słyszałem od ludzi, że było dużo, dużo walki o to medialnej, ale te efekty jeszcze nie są takie, jakbyśmy sobie tego wszystkiego wszyscy życzyli, więc wydaje mi się, że tutaj trzeba będzie. Koledzy będą musieli się skupić na tym, żeby te efekty były
szybciej. Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro udźwignął Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego działania są takie, że można powiedzieć, że obiecał i zamknął te reformy, które rozpoczął?
Myślę, że po pierwsze stanął na wysokości, obiecał, ale myślę, że sama świadomość tego, że to jeszcze nie jest praca i projekt skończony.
Pytanie, czy jego skończenie będzie możliwe bez konfliktu z Komisją Europejską, to już pozostawiam bez odpowiedzi. Czy pan poseł chce odpowiedzieć?
Myślę, że jest możliwe.
Myślę, że jest możliwe. Optymista. Michał Wypij, poseł Porozumienia, wybrany z list i pewnie zasiądzie w klubie Prawa i Sprawiedliwości. To jest pewne. Że
oczywiście, tak.
Klub się będzie nazywał Prawo i Sprawiedliwość.
Myślę, że tak. Jesteśmy jedną biało-czerwoną drużyną na tych warunkach i według tej umowy przystępowaliśmy do wyborów. I tu między innymi za to wyborcy docenili nas tym, że otrzymaliśmy ponad 2 miliony głosów więcej. Między innymi także dzięki temu mam wielki zaszczyt już niedługo, żeby zasiąść w poselskich ławach i pracować na rzecz Polski, ale także mojego regionu Warmii i Mazur.
To już za chwilę, bo pewnie pierwsze posiedzenie 12 listopada, jak znam życie, bo to ostatni możliwy termin. A jeszcze trzeba wybrać szefa NIK-u, więc pan poseł może spokojnie poczekać.